godzina 9:38, 20 minut nieco do, nieco ponad 20 minut do końca naszego programu i last but not least, czyli ostatni, ale nie na końcu nasz gość, albo ostatni, albo na końcu, ale nie ostatni, Artur Hoffman, przewodniczący Stowarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, miło mi.
Redaktor naczelny Słowa Żydowskiego. No i po co, słyszy pan, co się dzieje w telewizji, w radiu, piszą o żydowskim proteście przeciwko polskiej ustawie. Co pan na to?
Przede wszystkim izraelskim proteście.
Okay.
A w, oprócz tego, wie pan...
Ja się tu w ręku mam.
Swoje Wunderwaffe, czyli chciałem panu pokazać po raz ósmy w Łodzi, tak, ósme dni pamięci. Znaczy chodzi o to, że Polska PR-owsko uwielbia sobie strzelać w lewą stópkę, prawą stópkę, lewe kolanko, prawe kolanko.
Tu zdaje się poszła cała seria.
To jest tylko, że tak powiem, taki widomy znak tego. Natomiast kiedy robimy coś przyzwoicie, dobrze, ale to jest również kamyczek do waszego ogródka, waszego w sensie dziennikarzy. Mamy patronat honorowy prezydenta Rzeczpospolitej. Od piątku odbywają się, oprócz uroczystych złożeń wieńców na stacji Rady Gazd, to w Teatrze imienia Stefana Jaracza, ponieważ z nim współpracujemy, dzieje się kilka różnych interesujących wydarzeń, między innymi odczytywanie sztuki, która miała po raz pierwszy premierę w 1946 roku. Leon Schiller ją zrobił, a dotyczyła, pierwsza mówiła o powstaniu w getcie. Czyli jest temat na przykład do ciekawego i przedstawienia tego, co już w Polsce się działo nawet w tamtym czasie. A dziś chcemy o tym pamiętać, mówić i przypominać. Wczoraj na przykład były spektakle teatralne o tematyce żydowskiej dla dzieci w wieku od lat 3 do 8. Można się pochwalić? Można się pochwalić, że w Polsce takie rzeczy mają miejsce, tak? Dzisiaj wracam jeszcze po południu do Łodzi, żeby być na koncercie finałowym Coś przyjdzie, miłość lub wojna i tak dalej, i tak dalej. Już nie mówię, kto występuje, co występuje. Jest cała masa takich wydarzeń. Chwilę wcześniej, we wrześniu, odbyła się premiera opery dziecięcej Brundibar. To jest ta opera, która powstała w 1938 roku, ale kontekstu nabrała w 1943, kiedy w obozie w Terezinie, w Terezinstadt, pod okiem Niemców w pewnym sensie, była wystawiana. Po 50. przedstawieniu wszystkie dzieci pojechały do Auschwitz razem z twórcami tego przedstawienia. Dlatego jest taki kontekst. Dlatego też szczególne brzmienie ma akcja sceniczna, która tam się odbywa. Można powiedzieć, że w Polsce są takie premiery, że Narodowe Centrum Kultury pomaga w tworzeniu tego i
zwłaszcza,
co
że pomaga.
Się dzieje. Zwłaszcza, że realnie pomaga. Ja już nie mówię o tym, że sam byłem pomysłodawcą. Dzięki pieniądzom Ministerstwa Obrony Narodowej, dzięki współpracy z Muzeum Wojska Polskiego powstała wystawa Żydzi w walce o niepodległość Polski od Kościuszki po Andersa. Tę wystawę otwierał prezydent Rzeczypospolitej w czasie swojej wizyty rok temu w Tel Awiwie, Centrum Begina. Są rzeczy, które się dzieją się pozytywnie. Tylko wie pan, ani na wystawie jednej kamery nie było, ani na Brundibarze, tylko łódzkie, lokalne informacje. A o tym ma nad tym patronat PAP. Więc informuję, to gdzieś dociera. Tylko wy, kochani dziennikarze, budzicie się wtedy, kiedy jest afera. Taka afera jak teraz.
Taka praca, wie pan. Co ja
nie, to nie jest taka praca. To nie chcę tego nazywać po imieniu. To jest współpraca przy tym, żeby było gorzej, a nie lepiej. A człowiek powinien robić tak, żeby było lepiej, a nie gorzej. Więc i tylko prawda jest interesująca. W związku z tym mamy do czynienia ostatnio, jak się nie pilnuje, to potem wychodzi tak, jak wychodzi. I mamy, no powiedziałbym, z najproporcją mocim panie i nie ma tych proporcji ze strony Izraela. To znaczy, powinien był, jeśli ma jakieś wątpliwości, mówię, naukowcy, myślę, że tu przede wszystkim o to chodzi, nie o sformułowanie polskie obozy śmierci, bo wiadomo, że takich nie było i gdzie w Izraelu tego tłumaczyć nie trzeba. Jeśli ktoś udaje, że nie pamięta albo nie wie, to w Izraelu, to gra głupa, krótko mówiąc. Natomiast tu chodzi przede wszystkim i rzeczywiście sformułowani, tu możemy, nie będąc prawnikami, zwrócić uwagę na jedno, że w tych zapisach jest, że jeżeli ktoś wbrew faktom coś zrobi, powie nie tak. Przepraszam, kto sprawdzi te fakty? Sąd? Historycy? To wiadomo, że 17 będzie mieć różne zdanie. Mamy taką prostą rzecz. Napoleon Bonaparte. Pamięta pan? W polskim hymnie występuje.
Nie pamiętam. Urodziłem 200 lat.
W polskim hymnie występuje. Mamy chyba jednoznaczny, pozytywnie stosunek do Bonapartego. Bo
niesłusznie.
Według reszty Europy. Tak? Według zwłaszcza Anglików, może Hiszpanów. Zresztą pomagaliśmy rżnąć Hiszpanów w swoim czasie.
Po co?
Więc Rosjan i tak dalej, Austriaków. To znaczy, wbrew jakim faktom? Jak te fakty brzmią i na przykład pójście Napoleona na Rosję, czy bitwa pod Austerlitz, jak ona wygląda z punktu widzenia tych innych państw? Czyli jeżeli mówimy wbrew faktom, to znaczy, że w pewnym momencie wpływa do polskiego sądu wniosek o ukaranie pana X za to, że powiedział coś wbrew faktom. I teraz jest zabawa, jak to w sądach? Co, biegłych się będzie powoływać? I biegłych skąd?
Mamy pierwszą karę albo pierwszy protest w sprawie polskich obozów koncentracyjnych, jako bardzo konkretnie. 10 dni temu sąd w Koblencji stwierdził, że nie można tego używać i CDF, niemiecka stacja telewizyjna o potężnych wpływach, która użyła i broniła tego sformułowania, działała w złej wierze.
To jest sprawa ewidentna. Natomiast to nie tylko o to chodzi. Chodzi o wiele innych aspektów. I gdzieś tam właśnie tej tak zwanej wolności badań naukowych, niby jest otwarta. Też nie rozumiem dlaczego, bo czasami tak bełkoczą naukowcy, że zęby bolą. Ale to po prostu powinno być, nie wiem, jakiś inny wymiernik ich pracy. Co możemy dodać do tej rozmowy? To, że w tej chwili skaczą sobie do oczu pewnie politycy różnej maści w Izraelu i w Polsce. Wczoraj cały dzień, bo byłem opóźniony, nie miałem kontaktu z telewizją.
No to spokojnie pan przeżył wczorajszy dzień.
Nie, to później nadrobiłem. I obejrzałem sobie wszystko, co można. No myślę, że nie rozumiem tej sytuacji do końca. Znaczy, a jeśli rozumiem...
Są wybory, Jair Lapid, Czech, który jest z rodziny...
To nie tylko on.
Jego mama jest z Izraela, a tata z Serbii. I,
no to ma mocny charakter.
Jego tata to był Węgrem, nazywał się Tomislav Lampel, no ale już zmienił kraj, zmienił nazwisko i podobno jego babcia została zamordowana przez Polaków i Niemców z tego Budapesztu. Gdzie tu Polacy, gdzie Niemcy?
Ja myślę, że on ma kocioł bałkański w głowie, ale zostawmy to, bo to jest jeden polityk, ale proszę zwrócić uwagę na wielogłos i jednobrzmiący w wypowiedziach właśnie i polityków, i instytucji, w tym wypadku już nie izraelskiej, a Światowego Kongresu Żydów, czy na przykład Centrum Wiesenthala. Więc pytanie jest inne. Czy rzeczywiście są zaniepokojeni tym, o czym powiedziałem, czyli że w innych okolicznościach, nie tak ewidentnych jak sformułowanie polskiego obozu śmierci, może być ta kwestia podnoszona, czyli wbrew oczywistym faktom, czyli jakim faktom, tak? Skoro wcale nie muszą być takie oczywiste dla strony A, B, C, D i tak dalej. I tu jest moim zdaniem problem. I jeśli zamiast, jak to się mówi, okopywać się, jednak jest pole do jakiejś rozmowy, ale takiej realnej, o co tak naprawdę chodzi, bo jeżeli za tym kryją się inne rzeczy, a no to wtedy niech mówią o tych innych.
Czyli teoria spiskowa, że może inne sprawy, jakie to mogą być sprawy?
No mogą być różne sprawy, ale to wie pan, to jest tak, jak mamy sytuację taką, że w swoim czasie była ustawa restytucyjna dla mienia religijnego w Polsce. Proszę spytać, gdzie są pieniądze z restytucji? Bo no polscy właśnie. Żydzi jakoś tak biorą lornetki do ręki, lupy oglądają, nie widzą. A wie pan, wszystko ma swoją praprzyczynę. To podpowiadam taką tabletkę, jedną z tabletek na rozwiązanie pewnych problemów. Otóż nie dostrzega się, i pan też nie, czy pan poseł wychodzący stąd, Was i Das, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. A mamy do czynienia z najstarszą organizacją polskich Żydów, która już jest 67 lat na rynku. Za komuny oczywiście powstała, więc jej pierwsi przywódcy musieli, jak to się mówi, że ze Związkiem Radzieckim na czele. Ale funkcjonuje długo. Nie jest malownicza, bo nie chodzi w pejsach, brodach.
Mówi po polsku bez żadnych problemów gramatycznych i słownikowych, a powiedziałbym wręcz przeciwnie.
To jest cecha charakterystyczna polskiego Żyda, że zawsze dba o język polski, bo w ogóle dba o język i nie mówi jakby, co drugie słowo, i nie mówi, nie rozumie. Ale też, jak niektórzy wybitni posłowie, Giertych, Kalisz, w swoim czasie są i będą, jak oni to ładnie mówią. Więc oni mają wielki szacunek do języka, zwłaszcza Giertych, bo wydaje mi się...
Ale zdaje się, że nie jest w pana towarzystwie.
No nie, nie, no bez przesady. Myślę, że ani jego ojciec, ani dziadek tym bardziej by nie chcieli. Więc pamiętajmy o tym, że mamy partnerów do rozmowy tu na miejscu. Którzy nie wylądowali na spadochronie w ostatnim czasie, którzy którym nie rozmnażają się Żydzi w oczach, jak to się rozmnaża antysemitom i rabinom. Krótko mówiąc, i którzy potrafią odróżniać baroka od rokoka.
Czyli tak mówiąc oględnie, postaram się powiedzieć to raz jeszcze. Pan mówi, że partnerów do dialogu polsko-żydowskiego powinniśmy szukać w Polsce, a nie gdzieś tak. za granicą i mówić tym organizacjom żydowskim, które tu przyjeżdżają nas ustawiać w szeregu. Mówić, no, bardzo pana, bardzo, bardzo miło, że pan przyjechał. Mam nadzieję, że kawa panu smakuje, ale my w Polsce rozmawiamy z polskimi obywatelami żydowskimi, a nie, a pan, przepraszam, jak pan obywatelstwo? Aha, Pernambuco, no bardzo piękny kraj. Byłem kiedyś z żoną na wakacjach.
I widzi pan, my się domówiliśmy w ciągu paru minut i wiemy, o co chodzi. Bo ponieważ wie pan, jaki był ten grzech pierworodny? Że Polska miała zawsze od przemiany ustrojowej bardzo dobre kontakty i bardzo dobre relacje z Izraelem, również z organizacjami żydowskimi typu AJC i tak dalej, czy World Jewish Congress. Natomiast wszyscy oni sobie ustalili, a Polakom jakby przypomnieli, że Żydów w Polsce nie ma. Więc można się nie przejmować, ustalać sobie różne czary-mary i bo przecież ich nie ma. Ale jak będą potrzebni, no to się trochę stworzy. Więc się stwarza od czasu do czasu. Więc na to są też metody. W związku z tym realia są takie, jakie są, że potem ci, którzy tu są od dziecka, tak, którzy jak trzeba było to z antysemityzmem walczyli własnymi pięściami na podwórku, i którzy pamiętają czasy wyjazdów w 68, bo i dyskusje wewnątrzdomowe, zostajemy, jedziemy. Ja miałem 9 lat wtedy, więc nie decydowałem sam o sobie. Którzy uważają, że dzisiaj jest pewne rzeczy, które brakowało, które były niedopowiedziane, można sobie dopowiadać w formie bardzo prostego, szczerego dialogu. Nie na poziomie, niektórymi rzeczami uważam, że powinni się po prostu czysto historycy zajmować, bo co my będziemy odgadywać, czy wymyślać sobie, w co bardziej wierzymy, tak? Co się wydarzyło, nie wiem, czy w Jedwabnym, czy co z ogniem zrobić. Mówię o Józefie Kurasiu. No bo są dwie narracje i niech historycy naprawdę dokładnie zbadają, czy najpierw, jak to się mówi, pociągał za spust, bo widział ubeka, czy żydowskiego ubeka, czy Żyda. Lub po prostu strzelał do Żyda, bo dla niego każdy Żyd to ubek. Więc zgaduj zgadula. Mówię to w tak luźny sposób, ale wiemy, z czym mamy do czynienia. Kiedy siedzimy przy kawie, to możemy w ten sposób rozmawiać.
Natomiast z kimś, kto nie ma żadnej wiedzy historycznej, wyłącznie emocji na najwyższym diapazonie, no nie da się rozmawiać.
To donikąd. To jest jazda donikąd. Tym bardziej, że żyjemy w czasach, kiedy prawda jest w defensywie i generalnie, jak wiemy, karierę zrobiło słowo postprawda. No już sam ten fakt świadczy, że żyjemy w specyficznych czasach.
Prawda jest w defensywie. Ten wczorajszy telefon premiera Morawieckiego do premiera Izraela jakoś budzi nadzieję, że tu będzie rozmowa, czy też tu w ogóle o rozmowę nie chodzi?
Ja myślę, że strony zdają sobie sprawę, że chyba jeśli chcą utrzymać dobre relacje, a sądzę, że obu stronom powinno na tym zależeć, to powinien nastąpić taki moment, gdzie się spotkają, przy jakim no jest ta ustawa w Senacie, może 2-3 punkty zostaną wyprostowane, albo jednoznaczne staną się w interpretacji. Myślę, że w ogóle jak strony chcą się dogadać, to się dogadują.
Słuszna uwaga. To jeszcze wspomnimy jedną rzecz. Jest 29 stycznia rok 2018, więc dzieli nas co? 5 tygodni od 8 marca i będzie wielka rocznica.
Tak, i my właśnie jesteśmy w przygotowaniach we współpracy z Ministerstwem Kultury, które poprzez swoje finansowe ramię Narodowe Centrum Kultury pomoże nam w realizacji tych zamierzeń. Również współpracujemy z grupą emigrantów ze Szwecji, tam rej wodzi Leszek Kantor, który robił takie filmy, on też pochodzi z Dolnego Śląska jak ja, ze Strzegomia, więc filmy o Dolnym Śląsku i o tym, co było odkryciem tu dla warszawiaków, że to też jest element historii, że na tych 250 do 300 tysięcy Żydów, którzy przeżyli zagładę, w około 100 tysięcy zamieszkało na Dolnym Śląsku i było to tak zwane żydowskie osiedle na Dolnym Śląsku. I oczywiście po pogromie kieleckim bardzo wiele osób przez zieloną granicę zaczęło uciekać, a właściwie wychodzić. Ale to jest temat na inną okazję. Natomiast jeśli chodzi o 68., to będzie okazja do przypomnienia na pewno tego sentymentalnego i brzmienia lat 60. różnych kapel, bo przypominam, że w każdym prawie oddziale TSKŻ-u, a ci ludzie wyszli z TSKŻ-u. To znaczy, każdy z tych ludzi jeździł na kolonie żydowskie organizowane przez TSKŻ, jak również i znali się zanim emigrowali, bo człowiek ze Szczecina i Gliwic i gdzieś tam Dzierżoniowa znali się już wcześniej. Poza tym specyfika jeszcze tych naszych kolegów i polskiego żydostwa polegała na tym, że Warszawa bardzo się różniła od reszty Polski. Dlatego, że na tym Dolnym Śląsku to byli dalej Szewcy, Krawcy, to były prawie sztejtle. Jakby pan przyjechał do Dzierżoniowa w latach 50., 60., a nawet mojego Wałbrzycha, gdzie się urodziłem, w latach jeszcze 70., to mówiło się widzisz na ulicach. To znaczy nikt się nie wstydził, wołał kolegę i już. I nie mieliśmy tam do czynienia, jak to się mówi, z nadmiarem adwokatów, lekarzy i w ogóle wszelkiej maści inteligencji. To byli prości Żydzi ze wschodu, tak jak z Kołomy i Drohobyczów trafiali ludzie na Dolny Śląsk, tak samo Żydzi. Stąd na przykład wiedza, na przykład sąsiedzka o Wołyniu, Rzezi Wołyńskiej, to znałem od dziecka. Zawsze oczywiście dorośli nie chcą przy dzieciach mówić o tak okrutnych rzeczach, i tak samo jak Żydzi o tych swoich przeszłych przeżyciach. Natomiast dzieci są sprytne i potrafią wszystko usłyszeć.
Będziemy wracać do tego tematu, bo zdaje się, że 8 marca 2018 roku nie tylko organizacje państwowe i nie tylko oficjalne organizacje planują jakieś wydarzenia. Upamiętnienie tego planuje również opozycja, ale o tym sza. Bo już za 3 minuty, za 2 minuty, 10 w tej chwili, Roman Zawadzki jest już w studiu i Roman Zawadzki, audycja muzyczna naszego radia, będzie bardzo a propos.
Dzień dobry, panie redaktorze. Czy będzie a propos? Będzie muzyka Paderewskiego i ja tam sobie pozwolę na przypomnienie pewnego szczegółu, ponieważ ten te brewerie, które się toczą, to one już mają długą historię i w Wersalu już Paderewski z Dmowskim stawiali się mocno pewnym roszczeniom i no ja nie będę oczywiście mówił o tym wszystkim dokładnie, ale ja bym powiedział tak, panie redaktorze, no mamy ufać krętej drodze, jak kiedyś panu mówiłem. A kręta droga, proszę pana, okazuje się, że już jest pierwszy wiraż, zakręt, pierwsze piruety.
I zobaczymy,
i jedziemy co po bandzie.
Dalej.
A myślę, że...
Jeśli mogę dodać do tego, co mówił Paderewski, to pamiętajmy, że właśnie przy okazji stulecia odzyskania niepodległości jest taka osoba, która bardzo mocno przyczyniła się dla uzyskania niepodległości innych rzeczy. To był profesor Seweryn Aszkenazy.
To jest osobna postać, to jest historyk, to jest osobna w ogóle...
Ale działacz w dyplomacji, który tej cichej dyplomacji załatwił dla Polski na przykład.
Więcej, panowie,
zadziałał koneczny niż Aszkenazy.
I to jest właśnie kwestia do pola interpretacji.
Ale możemy o tym sobie porozmawiać. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Dziękuję Karolowi Smykowi, który tę audycję realizował. Już szykuje muzykę pod następną. Dziękujemy Antoniemu Opalińskiemu, który tę audycję przygotował. Kłaniam się państwu. Do usłyszenia za tydzień.